Nie kierowałam Ministerstwem Finansów i nie pełniłam funkcji lobbysty. Swoje obowiązki pełniłam społecznie, zeznała przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT Renata Hajder.
Była ona doradcą społecznym ministra finansów Jacka Rostowskiego.
Z listopadowych zeznań byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch wynika, że Hajder pełniła w resorcie finansów funkcję superpracownika. Miała ona lobbować za konkretnymi rozwiązaniami w zakresie prawa podatkowego, a także, jak wskazała Chojna-Duch, brać udział w pisaniu ustaw. Duże wątpliwości budzi także fakt, że Renata Hajder była związana z jedną z największych firm konsultingowych z zakresu doradztwa biznesowego i podatkowego. W oświadczeniu, jakie świadek wygłosiła na początku przesłuchania, Hajder zaprzeczyła wszystkim zarzutom. Nie miałam własnego gabinetu, telefonu, nie pisałam ustaw, wskazała. Świadek przyznała, że brała udział w spotkaniach w KPRM, które nadzorował szef gabinetu ówczesnego premiera Donalda Tuska, Sławomir Nowak. Wiceminister Elżbieta Chojna-Duch podczas swoich zeznań określiła te spotkania mianem nieformalnych. Renata Hajder zaprzeczyła.
Dotyczących tej zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.
Tak, byłam kilkakrotnie na takich spotkaniach, 3, może 4 razy. Uważałam, że to są spotkania jak najbardziej formalne.
Na jakiej podstawie pani świadek powzięła to przekonanie, że one są formalne? Czy one na przykład były protokołowane? Czy była jakaś formalna sposób zapraszania na te spotkania?
Spotkania odbywały się przede wszystkim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkania odbywały się w licznym gronie. Spotkania, o ile pamiętam, były protokołowane.
Komisja Śledcza do spraw VAT zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Szacuje się, że w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się już do obsługi tzw. matczynych emerytur, poinformowała na antenie Radia Maryja prezes zakładu Gertruda Uścińska.
Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym rząd przyjął we wtorek. Projekt przewiduje m.in., że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.
O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Tak zwane matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 roku.
Profesor Gertruda Uścińska wskazała na naszej antenie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje się już do zmian.
My czekamy w naszej organizacji, w zakładzie, już na ustawę, ale przygotowujemy się od strony organizacyjnej. Jesteśmy właściwie na takim dość wysokim już etapie przygotowania. Te wnioski będą mogły uprawnione czy uprawnieni składać w każdej naszej jednostce terenowej, które są już na takim naprawdę dobrym etapie przyjmowania tych wniosków. Jesteśmy także już na etapie zaawansowanym, jeżeli chodzi o system informatyczny. I już później takie szczegółowe działania, no to będą związane, kiedy będzie ostatecznie przyjęta, uchwalona ustawa, to ona po prostu już nas upoważnia do takiego postawienia kropki nad i.
W budżecie państwa na 2019 rok na matczyne emerytury zagwarantowano około 801 milionów 300 tysięcy złotych.
Trwa batalia o wolne niedziele. Z informacji medialnych wynika, że PiS może się wycofać z wcześniej przyjętych założeń, tak by w przyszłym roku zakaz handlu znów obowiązywał tylko we 2 niedziele w miesiącu.
Od 2020 roku wolne od handlu mają być wszystkie niedziele. Pomysł powrotu do 2 handlowych pojawił się po publikacjach sondaży wskazujących, że wyborcy PiSu mają dość zakazu handlu. O tym, że rozwiązanie niekoniecznie jest pożądane, mowa jest także w analizie ekspertów z Biura Analiz Sejmowych.
Przewodniczący Handlowej Solidarności Alfred Bujara wskazuje jednak, że w żaden sposób nie oddaje to rzeczywistości. Związkowiec podkreśla, że badania opinii publicznej są robione na zamówienie korporacji handlowych, a PiS im ulega.
Lobbing w tej chwili tych wielkich pracodawców, którzy byli i są przeciwni, jest tak duży, jest taki duży napór na media i to są sponsorowane artykuły, to są sponsorowane i zamawiane badania, które naprawdę nie są zgodne z rzeczywistością i nie pokrywają się z realiami. Skoro Prawo i Sprawiedliwość wierzy temu, to ulega lobbingowi wielkich sieci międzynarodowych, które w tej chwili nas cały czas ogrywały.
Alfred Bujara zwraca też uwagę na głosy mówiące o tym, że na ustawie tracą małe sklepy. Podkreśla, że ona im pomaga, o czym mówią ich właściciele.
Na razie nie wiadomo, czy PiS częściowo wycofa się z zakazu handlu. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówi, że w resorcie nie ma na razie prac nad powrotem do dwóch niedziel handlowych.
Za wcześnie jeszcze podejmować jakiekolwiek kroki, zarówno w jedną, czy w drugą stronę, stąd też nie zaostrzaliśmy przepisów, o które na przykład występowały związki zawodowe, tutaj Solidarność, ale staramy się tak, aby ta ustawa nabrała, że tak powiem, życia, żeby z jednej strony zarówno klienci, którzy byli przyzwyczajeni do robienia zakupów w niedzielę, mieli jakąś inną alternatywę, a z drugiej strony, żeby też pracownicy odczuli, że niedziela jest wolna od pracy.
Jeśli mowa o zmianach w ustawie, Solidarność chce likwidacji możliwości handlu w sklepach podających się za placówki pocztowe. W Sejmie jest już projekt ustawy w tej sprawie, ale na razie wstrzymano nad nim pracę.
Na koniec przenosimy się za ocean. Światowe Dni Młodzieży są wypełnione radością i gościnnością. Tak młodzi z całego świata mówią o atmosferze w Panamie.
Dziś odbędzie się tam oficjalna ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka. Oczekiwanie na spotkanie z papieżem wypełniają wspólne modlitwa, śpiew i taniec.
W Panamie w 34. Światowych Dniach Młodzieży uczestniczy ponad 3,5 tysiąca Polaków. Młodzież z Polski podkreśla m.in. niezwykłą gościnność, z jaką została przyjęta przez Panamczyków.
W Panamie się zakochałam od samego początku. Byliśmy w Canaveral, tam mieszkaliśmy przez 7 dni. Poznaliśmy tradycje i naprawdę było nam cudownie. Tutaj w Panamie mieszkamy u wspaniałej rodziny i również jest cudownie.
Pana Nome byliśmy w diecezji Canaveral i bardzo zaskoczyła nas ta otwartość, życzliwość ludzi, którzy potrafili dać nam wszystko. Przykład pokazali nam swoją kulturę, taką inną od naszej europejskiej, a w Panama City zaskoczyła nas wielkość miasta i też otwartość ludzi na Europejczyków, na inną kulturę.
Radości i pokoju życzy młodym także ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Jak najserdeczniej chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży w Panamie, także wszystkich, którzy łączą się tutaj w Polsce z Światowymi Dniami Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży są pełne radości, bo ktoś, kto dzieli się wiarą, nie może być człowiekiem smutnym.
W planie papieskiej wizyty w Panamie obok spotkania z młodzieżą są też rozmowy z tamtejszymi władzami. Poszczególne punkty Światowych Dni Młodzieży w Panamie można śledzić na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
A to były wiadomości w Radiu Maryja.